Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Bezsenność Magdaleny Król.
To jest moje takie porozumienie między jawą a snem. Nie do końca są to rzeczy dzienne, tylko z moich nocy, z moich snów, takich bezsennych nocy, gdzie nie mogłam spać i cały czas się zastanawiałam, gdzie pojawiały mi się jakieś twarze, gdzie pojawiały mi się kolory, bo no, albo ocknęłam się po godzinie i wiedziałam, jaki kolor chcę domalować, a na przykład z tydzień się zastanawiałam, nie wiem, może inni tak długo się nie zastanawiają, no ale ja tak miałam, więc ta bezsenność jest taką potrzebą odpoczynku. Taką właśnie rehabilitacją mojego umysłu.
Z przestrzeni wirtualnej trafiła do przestrzeni rzeczywistej, do kolonii artystów we Wrzeszczu. Magdę zaprosił Sylwester Gałuszka.
Znaczy, mnie bardzo cieszyło to, że to Magdalena się do mnie zwróciła z taką prośbą o ewentualną pierwszą wystawę indywidualną w kolonii artystów. A całe spotkanie miało miejsce chyba gdzieś we wrześniu albo w październiku 2016 roku i to był taki proces Magdy do przygotowywania się. Tworzenie całego wizerunku, całej atmosfery, przemyślanej struktury wystawy, ponieważ Magda pokazała mi tylko dwa obrazy, a cała reszta powstawała w jakimś tam procesie. Wiedzieliśmy, że tytuł jest Bezsenność, a co więcej, mam wrażenie, że to wszystko powstawało też na oczach publiczności w internecie, bo też taka moja znajomość była na początku z Magdą. My bardziej znaliśmy się z tego, co robimy w świecie wirtualnym, czyli ona na Instagramie i Facebooku, ja też to cała promocja wydarzeń, która jest na Facebooku. I to zwieńczenie na wernisażu 14 stycznia, ten tłum ludzi, miałem wrażenie, że to są te postaci właśnie, awatary i ludzie, których tak naprawdę na co dzień nie widzimy i nagle pojawiają się w przestrzeni rzeczywistej, w galerii, wśród obrazów, które też mam takie przeczucie, większość z nas jak gdyby już nie widziała pierwszy raz, ponieważ pierwszy raz to było wszystko w internecie, a tutaj zobaczyliśmy w przestrzeni galeryjnej. I to jest ta taka znajomość, która ze świata wirtualnego przeszła w świat rzeczywisty i to mi się bardzo podobało.
Prowadziłam Instagram już jakiś czas i gdzieś tam przemycałam te obrazy i dodawało mi to odwagi, bo łapałam też kontakty różne, ilustratorów poznawałam, fotografów, malarzy, więc też potrafiłam się pytać o zdanie. To jest wiadome, że wirtualnie ludzie szybciej i szczerze odpowiadają niż w twarz. Więc gdzieś tam mi pomagali na pewno również. No a później się rozhulałam. Już nie było wstydu, tylko taki zapał. Bardzo duże gro znajomych również mi dopingowało, ale zanim oni wszyscy się dowiedzieli, to też trochę trwało. Więc jest sporo ludzi, którzy byli bardzo zaskoczeni. I potrafią do tej pory mnie gdzieś spotkać i pytać, że jak to możliwe, że no nic nie wiedzieli i no bo rzeczywiście się gdzieś tam skrywałam. A Instagram nie wiadomo, że nie jak Facebook, no nie dociera do wszystkich znajomych.
Odczułem coś, że to już we mnie gdzieś drzemało, że widziałem to, wiesz? I dopiero na wernisażu kolega mi powiedział, że te postaci, te twarze, te portrety bardzo mu przypominają to, co ja nie wiedziałem, dlaczego lubię. A chodziło o okładkę King Crimson. taką płytę, na której jest bardzo dużo moich ulubionych utworów i dopiero wtedy zrozumiałem to, na co patrzę. Czyli ktoś musiał mi przypomnieć na wernisażu, dlaczego te obrazy mi się podobają i dlaczego intuicyjnie gdzieś wyczułem, że trzeba je pokazać szerszej publiczności. Miałem też wrażenie, że każda z tych postaci to jest malowana cały czas jedna osoba.
Tak, w opisie kuratorskim ani w żadnej informacji nie uwzględniliśmy tego, że to jestem ja, ale rzeczywiście to są moje autoportrety w większości. Bardzo rzadko się zdarza, żeby to nie była ja. W zależności od nastroju, od potrzeby, gdzieś tam siebie uwzględniałam w tych obrazach. One nie mają tytułów, mają tylko numerki z tyłu, ale tytuły są nieuwzględnione z tego względu, żeby ludzie sami sobie nadawali potrzebę, bo każdy odbiera inaczej. Są osoby, które uwielbiają ten czerwony obraz z oczodołami czarnymi, a niektórzy się bardzo boją, więc to wszystko zależy, co w nas siedzi tak naprawdę. Codziennie starałam się malować i przygotowywać do wystawy, bo od września inaczej nie dałabym rady. Jest tam nawet taki obraz, gdzie jest światło zewnętrzne, bo te obrazy mają swoją historię oczywiście, to jest wiadome, ale jest tam taki chochlik w uszach. I był taki moment, że ja bardzo długo nie mogłam nic namalować i stanęłam w pracowni i sobie może to być infantylne, ale postanowiłam, że zobrazuję coś, co mnie bardzo męczy. I namalowałam takie trochę dziecko złośliwe, które przyszywająco zagląda. Zostawiłam mu czapkę z uszami. I rzeczywiście po tym namalowałam jeszcze dwa obrazy i zakończyłam wystawę. Nie chciałabym bardzo, żeby ludzie mnie postrzegali jako smutną osobę, bo ja jestem bardzo radosna, tylko rzeczywiście gdzieś tam w środku to jest inaczej poukładane i ta wystawa jest bardzo, bardzo intymna, bardzo osobista. I właśnie dzisiaj miałam telefon od znajomego, z którym się bardzo długo nie widziałam, a się pojawił na wernisażu. I pytał mnie, skąd to się wszystko wzięło, więc powiedziałam mu w sekrecie, że musiało się wydarzyć bardzo dużo złych rzeczy. Oczywiście ja bym sobie tak życzyła, żeby ludzie tak odbierali, ale powiedział, że piękno powinno się rodzić w bólu. Jeśli tak to jest odbierane, to okej. Rzeczywiście są w tych obrazach takie namiętności. Są też radości, ale raczej takie w spojrzeniach, w takim patrzeniu w przyszłość. To był taki moment jeszcze w zeszłym roku. Ja miałam, oczywiście tak jak wielu z nas, każdy odczuwa swoje troski i problemy. Ja je miałam, zaczęłam malować. Miał być to kolorowy obraz, taki bardzo pozytywny. Ale w pewnym momencie w tym funkcjonowaniu, kiedy ja się bardzo źle czułam, nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, namalowałam portret, ale zaczęłam mieszać najciemniejsze barwy i zamalowałam oczy. Więc tak naprawdę ten obraz ma pod spodem oczy, tylko są zamalowane. Ja się go bardzo wstydziłam, bo on był tak osobisty. Czułam, że on jest z samego środka mnie. I nie wiedziałam, co mam z nim zrobić. Zastanawiałam się, czy w ogóle komuś pokazać. No i był taki moment, że właśnie pokazałam go Sylwkowi i Sylwester poprosił mnie, żebym o nim opowiedziała. Ja powiedziałam, że może ty powiedz mi, co czujesz. I on powiedział wszystko o całym napięciu, o całej namiętności, o całym takim bólu i potrzebie za mnie. Nie musiałam niczego dodawać, po prostu wszystkie słowa wypowiedział takie, jak ja bym powiedziała.
Cała praca, to myśmy z Magdą wieszali przez jeden dzień i to było bardziej takie porozumiewanie się bez pomocy słów. Takie spoglądanie i razem decydowaliśmy, jeżeli coś nam nie pasowało, to obrazy były przekładane, bo trzeba powiedzieć, że znajduje się w dwóch przestrzeniach, w przestrzeni galeryjnej i przestrzeni takiej, która ma naturalne światło, może w ten sposób taki podział. I to jest odczuwalne. Tutaj, gdzie teraz jesteśmy, w tej przestrzeni galeryjnej, moim zdaniem są te takie ciemniejsze strony Magdy. Te bardziej w tej bezsenności nocnej albo dziennej, które się odbywają. Natomiast w przestrzeni, gdzie jest światło naturalne, dzienne, znajdują się obrazy, które na dzień dobry w jakiś intuicyjny sposób wybraliśmy, aby zachęcić odbiorcę do dalszego oglądania, a nie zniechęcić.
Ta pierwsza wystawa, ja sobie powiedziałam, że albo zrobię w Kolonii, albo nie zrobię jej nigdzie. Dla mnie Kolonia i Sylwester jest taką ikoną trójmiejską. Ja go znam od wielu lat, osobiście to rzadko. Mieliśmy okazję się poznawać, ale gdzieś tam cały czas wiedziałam, co się dzieje. I to było dla mnie bezwzględne. Wiedziałam, że jeśli Sylwester się nie zgodzi, a wiem, że jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o wydarzenia i wystawy i dobór artystów, to wiedziałam, że nie zrobię jej nigdzie. To jest, może brzmieć banalnie, ale ja zawsze wiedziałam, że chcę malować. I doszłam do jakiegoś momentu, kiedy ja też jestem troszkę lękliwa. Jak sobie kupiłam farby, to koło nich 2 miesiące chodziłam, bo nie wiedziałam, czy mam zacząć, czy nie. Ja naprawdę zawsze czułam, że powinnam to robić, tylko brakowało mi odwagi, brakowało mi wsparcia. Na przykład drugiej osobie potrafiłam powiedzieć, że chciałabym, ale nie miałam tego wsparcia i widocznie musiałam zostać sama z sobą, żeby wiedzieć, że to jest najważniejsze. Tylko, że nigdy bym nie pomyślała, że to tak będzie wyglądało, bo ja malowałam dla samej siebie tylko, żeby to po prostu mieć, żeby czuć się ja sama dla siebie ważna. Jestem humanistą. pracowałam w różnych miejscach, gdzie byłam głównie asystentem, czyli musiałam bardzo dużo rzeczy koordynować, ale przez ostatni okres tylko malowałam. W ogóle nie pracowałam i żyłam, to z tego, co wcześniej odłożyłam, bo gdzieś tam z tyłu głowy chyba czułam, że to nastąpi. Ale gdybym pracowała, nie przygotowałabym się do tej wystawy, bo jest to niemożliwe.
Co jest najważniejsze dla Pani w malarstwie?
Moje spełnienie. Gdzie mogę... Ja jestem bardzo skrytą osobą. Normalnie jestem bardzo towarzyska, ale jestem bardzo wrażliwa, empatyczna, bardzo dużo rzeczy odczuwam. I to bardzo, bardzo mocno. I potrzebuję, żeby normalnie funkcjonować. In the witching time of night, when hell itself comes out, contagion to this world, now could I drink her blood and do such bitter things as the Jak kończyłam jeszcze kiedyś szkołę podstawową, chciałam iść do liceum plastycznego. A znowu ten strach. I nie poszłam. Więc to ciągle się gdzieś tam odkładało, ale mam wrażenie, że to tak miało być. Są ludzie, którzy twierdzą, że bardzo fajnie, że nie jestem nauczona przez kogoś, że to wszystko ze mnie wychodzi. No bo rzeczywiście przez cały okres, nawet jak przygotowywałam się do wystawy, to nikt mi nie robił korekty, nikt mi nie pomagał, nikt, nie mogłam z żadnym profesorem porozmawiać, więc cały czas, no te 2 tygodnie przed wystawą to był dla mnie horror. Ja byłam tak spięta i tak szalenie bałam się, że to było niewyobrażalne. Więc gdy zobaczyłam te tłumy od godziny 18 do 18.30, to było takie apogeum, to nie mogłam uwierzyć. Naprawdę, ja wytuliłam obcych, bliskich, wszystkich witałam, obojętnie kto wchodził. Później zrozumiałam, że tak naprawdę witałam ludzi, którzy nawet przecież mogli nie wiedzieć, jak ja wyglądam, bo jakoś specjalnie nie ujawniam w swojej twarzy. No ale tak wyszło. Gdzieś tam z tej radości. O cudowny dzień, oszałamiający, bardzo zawstydzający. Taki bardzo nieśmielający, ale daje też takiego powera do dalszej pracy, tym bardziej, że następna wystawa zupełnie nowa jest planowana w Teatrze Szekspirowskim i już jest wstępnie zaakceptowana. Są zainteresowani, więc bardzo fajnie. Piękne miejsce zresztą. Please don't grow weak. I cannot risk the danger. My tongue and soul and sleeve. My guilt plays with intentions. Let's put a leash on anger. Let's jestem normalną dziewczyną. Normalną. Ja wychodzę na dwór, na spacer, widzę się ze znajomymi, mam kota, biorę udział w jakichś tam wydarzeniach mniejszych czy większych. Nic specjalnego. Czego nie cierpię? Tłumów. Pomimo, że tutaj było bardzo dużo ludzi, to rzadko mnie można gdzieś na takich różnych wydarzeniach spotkać, bo raczej unikam. Raczej wolę iść gdzieś później na spokojnie, tak jak dzisiaj na przykład, podejść na wystawę i sobie spokojnie obejrzeć. Na wystawie też spotkałam się z tym, że ludzie mówili, że jestem bardzo otwarta. Wydaje mi się, że w takich momentach gdzieś mi się tak włącza taki robot, który zaczyna automatycznie funkcjonować i wszystko jest okej. To wymaga bardzo dużego nakładu energii. Ale normalnie jestem osobą taką, która się izoluje, która lubi mieć swój kąt, która lubi wejść do domu i mieć swoją oazę spokoju i żeby na przykład nikt się do mnie nie odzywał. A później wychodzę i jeśli pojawiam się właśnie w towarzystwie, to jest zupełnie inna osoba. Oczywiście ja tego nie robię na siłę, tylko to tak jest. Tutaj jest taki podwójny portret, gdzie widać taką senną, wypoczętą osobę i drugą taką bardzo wpatrującą. On jest taki bardzo wibrujący, bo tak naprawdę za każdym razem jak na niego patrzymy, to nie wiemy na którą postać, ale w większości i też mi o to chodziło, znaczy ostatecznie o to chodziło, bo jak zaczynam malować, to nie do końca wiem, czy to tak ma wyglądać. Jest bardzo sensualny. Nigdy nie miałam korekty obrazu. Maluję intuicyjnie. Nawet czasami się zastanawiam, bo wiadomo, że człowiek czyta książki i stara się uczyć. Ja mam jakichś ulubionych malarzy, ale na wernisażu znajoma, która kończyła ASP, mnie zapytała, mówi, ale Madzia, no bo twarz to jest bardzo trudne, malarstwo. Ona mówi, jak, ale sama się uczyłaś, jakie są proporcje i tak dalej. Ja mówię, no właśnie z tymi proporcjami jest inaczej, bo bałam się uczyć, bo wiedziałam, że jeśli nauczę się akademicko tych proporcji, to będę na nie patrzyła w ten sposób. A jeśli intuicyjnie widziałam, że wszystko mi gra i tak mi się podoba, no to wolałam zostawić w ten sposób.
Czyli kompozycja obrazu to też intuicja.
Tak, tak.
Powiedziała Pani, że ma Pani też swoich ulubionych malarzy. Kto do nich należy?
Witkacy oczywiście. Jest cudowny. Uwielbiam Fridę Kahlo. Więc to są takie dla mnie top jeden, gdzie jestem bardzo zainteresowana i bardzo, bardzo lubię. Chociaż wiem, że Witkacy właśnie portrety miał bardzo ciężkie. Ja czasami jak oglądam, to sama jestem ciut przerażona, ale dobieranie tych barw wszystkich jest oszałamiające przez niego. Dla mnie to jest bardzo wyjątkowe.
A z artystów współczesnych, współcześnie żyjących?
Lubię chodzić na wystawy, ale nie jestem oszołomiona.
Liście filodendronów również trafiły do galerii z przestrzeni wirtualnej. Można je spotkać na stronie magdalenakrul.pl. W galerii zwisają z sufitu.
Zawsze fascynowała mnie ich wielkość, ale zaczęło się od tego, że przyniosłam dosłownie jednego kwiata w doniczce, który został wyrzucony na śmietnik. Miał jeden liść, w tej chwili ma ich chyba z 30. Przed wystawą o dziwo wypuścił kolejny liść, a nie powinien, bo raczej powinien wypuszczać na wiosnę. I cały czas gdzieś mnie korciło, żeby... One też w dużej mierze są obecne na zdjęciach, na Instagramie. ale cały czas mnie gdzieś korciło, żeby przenieść je na obrazy. Nie wiem, może podobają mi się liście, forma, to, że są duże, że są takie właśnie, jak można by było kogoś położyć na nich. Są takie jak łóżko, jak pościel, bo są ogromne. Stąd też chyba ta instalacja z tych liści. One też dały takiego ciepła tutaj w przestrzeni. Chociaż takie troszkę są też czasami, jak się inaczej spojrzy, złowrogie. Jeden obraz ma kolorowe oczy. Taka feria barw jest. I to jest obraz, który... To jest takie nowe spojrzenie. I właśnie, trochę się śmiałam, bo ja Brodki słuchałam dosyć sporo. I później namalowałam ten obraz, a ona przecież też bardzo często charakteryzację ma wokół oczu, na twarzy. I tak spojrzałam, no taka Brodka. Tak, tak to wyglądało, więc gdzieś ta muzyka na pewno też odgrywa. Teraz przez jakiś tydzień w ogóle nie maluję, bo jestem psychicznie i fizycznie autentycznie zmęczona. Mam zaczęty obraz, ale nie dotykam go, nawet no, nie próbuję, bo nie mam, znaczy, ani nie mam ochoty, mam wrażenie, że jak dotknę, to i tak nic specjalnego nie wyjdzie. Ale rzeczywiście był taki moment, no dobrze, ta wystawa, co dalej? Ale wtedy rozmawiałam właśnie z rzecznikiem teatru szekspirowskiego i powstał ten pomysł następnej wystawy. Zobaczymy. Nie wiem, jeszcze o tym nie myślę. Na razie cieszę się z tej chwili, która jest. Tak, ale był taki moment, że co teraz? Tak. Ja nie jestem nauczona. Myślę, że ludzie, którzy studiują, inaczej funkcjonują, a ja jestem jeszcze taka rozedrygana, w rozkroku, nie do końca wiem, co się dzieje, że to wszystko takie szalone jest, ale też zauważyłam, że odkąd zaczęłam udostępniać te obrazy i tak dalej, jakoś bardziej się otwierać na świat, to tak płynęłam z rzeką, z tym nurtem i naprawdę ja się nie szarpałam jakoś specjalnie, tylko tak to, co się działo, to tak delikatnie przyjmowałam i to wciągało kolejne wydarzenia. Więc gdzieś tam z tyłu głowy też myślałam sobie, że ten nurt jeszcze się nie przerwał i na pewno coś się wydarzy. No i wtedy powstał od razu ten pomysł z tym teatrem.
Czyli jednak przyszłość wiąże Pani z malowaniem, z malarstwem.
Tak, bardzo bym chciała. Jest to moje marzenie.
O bezsenności i malowaniu mówiła Magdalena Król. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.